samym mieliście okazję zobaczyć dużą część naszego ogródka. Jakbym wiedział, to bym posprzątał bardziej, albo przynajmniej trawę skosił. Jakbym wiedział, że cały kościół będzie oglądał. Następnym razem się poprawię. Gosia, proszę o sygnał, jakby co. Tak. Zgadza się. Słuchajcie, wczoraj mieliśmy okazję być z naszą rodziną, u naszych znajomych, niedaleko Łukowa, czyli moich stron, z pochodzenia mojej mamy. To są katolicy, ale mieliśmy tam bardzo dobry czas, mieliśmy wczoraj, wszyscy żeśmy stwierdzili. I też trochę rozmawialiśmy o pewnych duchowych kwestiach. No, powiedziałem, że muszę wracać do domu, muszę kazanie przygotować i tak się zaczęła dyskusja, na jaki temat. A ja mówię, no chciałbym, kiedyś mówiłem na temat czasu i chciałbym dzisiaj kontynuować trochę na temat czasu w Biblii, co Słowo Boże mówi o czasie, o wykorzystywaniu czasu. I tam trochę rozmawialiśmy, a potem miałem okazję z tym mężem, jeszcze nasze żony poszły tam na spacer, czy tam coś robiły, mieliśmy okazję trochę porozmawiać. I on mówi, słuchaj, musisz na tym kazaniu, bo on wiedział, że będę kazanie przygotował katolik, mówi, słuchaj, musisz na tym kazaniu koniecznie powiedzieć, że czas jest bardzo cenny. A wiecie, dlaczego on mi to powiedział i dlaczego to jest ważne? Bo jest to były komandos gromu, który był na różnych misjach zagranicznych, który był w Afganistanie i wie, że czas jest cenny. Wie, że czas jest cenny, bo być może, nie opowiadał, bo nie mógł wszystkiego też zawsze opowiedzieć, ale spotkał się z różnymi sytuacjami, które zagrażały jego życiu po prostu, nie? I wie, że czas, który jest dany, on wierzy też w to, że Bóg daje nam czas, który zostaje nam dany, który mamy wykorzystywać. Właściwie wykorzystywać. Właściwie wykorzystywać. I chciałbym dzisiaj, żebyśmy, w poprzednim słowie na temat czasu dzieliłem się ogólnie, czym jest czas dzisiaj. A dzisiaj chciałbym nawiązać do fragmentu listu apostoła Pawła, który pisał do Efezjan. Jest to rozdział 5 listu do Efezjan. Rozdział 5. Zanim przeczytamy ten rozdział, bo przeczytamy go cały, nie będziemy całego rozdziału oczywiście omawiać, nie ma takiej możliwości dzisiaj, bo to jest na cały cykl, można powiedzieć, rozdział. Jest tam dużo myśli poruszonych, ale chciałem taką najważniejszą rzecz, moim zdaniem, którą widzę w tym rozdziale, na której chciałem się skupić. Wiecie, Paweł zazwyczaj pisał o różnych rzeczach do różnych zborów. Poruszał kwestie, które były ważne dla tych zborów i to też widać tutaj w liście do Efezjan. W liście do Efezjan. Wiecie, chciałbym się skupić właśnie na wersecie, może najpierw powiem właśnie, jaki będzie temat kazania. Odkupujcie swój czas. To jest temat dzisiejszego kazania, można sobie zapisać, jak ktoś chce. Odkupujcie swój czas. I to jest fragment, który jest zapisany w wersecie 15. W Biblii Warszawskiej jest użyte słowo wykorzystujcie czas. Natomiast w innych tłumaczeniach, w Biblii Gdańskiej, w ogóle w innych wszystkich przekładach jest napisane odkupujcie. A tak naprawdę w oryginale, wczoraj sprawdzałem, w oryginale w Grece jest słowo wykupujcie. Nie odkupujcie, tylko wykupujcie. To jest bardzo mocne słowo, słuchajcie. To słowo, zaraz będę mówił, ono niewiele razy występuje w Nowym Testamencie, ale jest bardzo mocnym słowem, które jest używane w bardzo ważnych sytuacjach. I Paweł, to jest nacisk właśnie, to jest główny werset, można powiedzieć, tego całego rozdziału. Dlatego, że on się dzieli na dwie części. On się dzieli na tą część, która była wcześniej, prawda, w życiu ludzi, którzy są dzisiaj wierzącymi, i dzieli się na część, którą powinni być dzisiaj. Powinni być dzisiaj, bo apostoł Paweł mówi, co powinniśmy robić, jak powinniśmy wykorzystywać ten czas, na co powinniśmy odkupić ten czas. Ale zanim będziemy o tym mówić, zanim przeczytam ten 5 rozdział, chciałem taki trochę wstęp zrobić, który dzisiaj rano sobie opracowałem, czytałem dzisiaj na temat Efezu, wiecie. Efes, co to był Efes? Co to było miasto Efes? Ktoś, kto zna troszkę historię, ktoś się interesuje troszkę historią, to wie, że przede wszystkim to miasto dzisiaj geograficznie, można powiedzieć, leży koło Izmiru w Turcji. To jest nad samym morzem i to było miasto portowe w tamtych czasach. A wiecie, że miasta portowe były miastami bogatymi. Nawet do dzisiaj tak jest, że też to zostało. Wiecie, każdy, kto jeździ do Gdańska, ja mam okazję teraz, ponieważ Magda z Kubą mieszkają w Gdańsku, mamy okazję przynajmniej raz w roku odwiedzać Gdańsk i widzę, jak to miasto tętni życiem też. Dlatego, że tam jest dużo turystów, to jest miasto, które jest nad morzem, przyjeżdżają Szwedzi, przyjeżdżają Duńczycy, przyjeżdżają Niemcy i to miasto tętni życiem. Byłem ostatnio o 12 w nocy na rynku i nie można się było przycisnąć, po prostu było tyle ludzi. Po prostu czuć się, że można czuć się jak w środku Europy. W Gdańsku dzisiaj. I to zostało do dzisiaj, ale kiedyś to było jeszcze bardziej ważne, dlatego że miasta portowe były miastami strategicznymi, słuchajcie. Były miastami, przez które przecierały się szlaki handlowe, przechodziły towary i były zazwyczaj miastami bogatymi też, dlatego że ciągnęło się po prostu pieniążki z tego całego interesu. I ludzie zazwyczaj dobrze żyli. I myślę, że podobnie było w Efezie. To było miasto dosyć bogate, ludziom się po prostu dobrze żyło. Krótko mówiąc, jeżeli chodzi o finanse. Wiecie, nie byłem nigdy w Turcji, ale mieliśmy okazję z Ewą, jak wiecie, być w Bułgarii, przy samej granicy tureckiej. I to troszeczkę obrazuje klimat ludzi, którzy tam żyją. Ja mam taki zwyczaj, że niekoniecznie lubię siedzieć w hotelu czy na plaży. Lubię pójść, zobaczyć po prostu, jak wygląda takie codzienne życie w danym miejscu. I kiedy byliśmy w Bułgarii, obserwowałem, jak żyją ci Bułgarzy. Wiecie, jest takie powiedzenie o Grekach, wino, kobiety i śpiew. Ktoś słyszał? I to bardzo dobrze obrazuje tą mentalność, bo to nie jest tylko grecka mentalność, ale to jest ta właśnie bałkańska mentalność. I apostoł Paweł tutaj się do tego odnosi, dlatego że ten fragment mówi o winie i o kobietach. Dużo mówi o winie i o kobietach. I Paweł, myślę, wiedział do kogo pisze o tych rzeczach, krótko mówiąc. Bo to nie jest tak naprawdę, czasami myślimy, że piąty rozdział listu do Efezjan to się skupia, wiecie, na alkoholu, i na tym, żeby żony były podporządkowane mężom, tak? Bo tam są takie fragmenty. Natomiast tak, oczywiście, że Paweł porusza te kwestie, ale to są kwestie poboczne tak naprawdę. Kiedy sobie przeczytamy cały kontekst, cały rozdział, to zobaczymy, że to są rzeczy, które wynikają z tej głównej myśli, o której Paweł mówi tutaj. I powracając tam do tej Bułgarii, której byliśmy, wiecie, obserwowałem tych ludzi, oni rzeczywiście, to jest narodowość bałkańska, bardzo otwarta, tam jest ciepły klimat, więc ludzie mało czasu spędzają w domu, dużo czasu spędzają na zewnątrz, lubią przychodzić, szczególnie mężczyźni, prawda, i dobrze jeść, popić sobie, prawda. Nie jest to taka kwestia, że widać pijanych ludzi na ulicach, tak, to nie o to chodzi. Ale dobrze się bawią. Dobry czas mają, siedzą w tych knajpach, wiecie, i tak człowiek ma wrażenie, że ten czas to tak powoli tam się toczy. Że to życie to jest takie, wiecie, tak jak w Grecji właśnie, ci, którzy byli w Grecji, też często o tym mówią. Oni się nie przejmują tam specjalnie wieloma rzeczami, dla nich jest ważne, że sobie posiedzieć, prawda, pogadać, potańczyć, pośpiewać. To ich najbardziej interesuje. I myślę, że w Efezie było podobnie. W Efezie było podobnie. Oni, ta sama mentalność, te same cechy charakteru. Lubili śpiewać, lubili tańczyć. Dlatego tu jest dużo o tej muzyce też, o śpiewie. Zaraz będziemy czytać w tym piątym rozdziale. Bo Paweł wiedział, do kogo pisze. Tak? To nie byli Żydzi, prawda? To nie byli Rzymianie. Prawda? To była narodowość otwarta, prawda? Taka ekstrawertycy, tak? To się nazywa chyba. Ekstrawertycy, którzy wyrażają publicznie swoje uczucia, którzy się śmieją, którzy się cieszą, którzy się bawią. I te rzeczy nie są potępione w tym piątym rozdziale. Chciałbym, żebyśmy zwrócili na to uwagę. To nie jest tak, że on pisał do nim: o, wy Efezjanie, teraz musicie w cichości, w spokoju, prawda, rozważać słowo, prawda, i w ogóle stać się takimi mnichami, prawda. Nie. Ja tego nie widzę, słuchajcie. Nie wiem jak wy, ale ja tego tutaj nie widzę. Widzę natomiast inną rzecz, na co Paweł zwraca uwagę tutaj w tym fragmencie. I chciałbym dzisiaj, żebyśmy przeczytali cały ten rozdział, żeby rzeczywiście wyłapać ten kontekst tutaj, o co tutaj tak naprawdę mu chodziło. Piąty rozdział. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymawiane wśród was, jak przystoi wiernym. Także bezwstyd i bezzeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystają, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż nie wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tędy wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Bądźcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas przez czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając ze sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu, Ojcu w imieniu Syna naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Może tu się zatrzymam, może sobie dzisiaj odpuszczę już ten fragment o małżeństwach, bo to jest kolejna myśl. Natomiast chciałem tylko zaznaczyć, że ona wynika po prostu z tej myśli, ostatniej myśli tutaj, o której przeczytaliśmy, z uległości po prostu. Tak? I myślę, że to jeszcze, jeżeli mam coś krótko powiedzieć, to myślę, że wynika też z tego, że wiecie, Efes też był takim, powiedziałbym, na tamte czasy miastem bardzo wyzwolonym. To jest chyba dobre słowo, które mogę użyć. Dlatego, że był nowoczesny, dlatego, że przeplatały się tam różne kultury i ten patriarchat, który funkcjonował w narodzie żydowskim czy w narodach wschodnich, on tam był bardzo, że tak powiem, minimalny. Tam, poza tym Efes rzeczywiście był bardzo, że tak powiem, pod wpływem kobiet, można powiedzieć. Dzisiaj tak się zastanawiałem, dlatego, że tam nie tylko Artemida efeska była tą boginią, tam było jeszcze parę innych boginek. Oni nawet dzisiaj czytałem, na monetach mieli te swoje boginki pokazane i generalnie rola kobiety była bardzo mocna, tam jak na tamte czasy po prostu. Dlatego Paweł tutaj kładzie nacisk, wiecie, można sobie tak wyobrazić trochę to. Kobiety były zdecydowane, można powiedzieć twarde, takie zupełnie inne niż ta uległość wschodnia, żydowska, a z drugiej strony faceci siedzieli w knajpach, zamiast się zajmować swoimi żonami. Więc być może było potrzebne, żeby apostoł Paweł dotknął i tego tematu, żeby kobiety były uległe, żeby się skupiły na tym, żeby był uległy mężczyźnie, a mężczyzna powinien poświęcić się temu, aby kochać tą swoją żonę, aby być z nią i poświęcać jej czas. Ale to tylko tyle chciałem tak nawiązać a propos tego, co tutaj dalej apostoł Paweł pisze. Ale to, co widzimy tutaj w tym fragmencie, to jest słowo właśnie, które mówi w oryginale właśnie wykupujcie swój czas. Wykupujcie swój czas. Czas to jest greckie słowo kairos, to już mówiłem kiedyś. Słowo wykupywać. Eksagoradzo, to jest takie greckie słowo eksagoradzo i właśnie co ciekawe, ono występuje bardzo rzadko w Nowym Testamencie. Sprawdzałem z ciekawości wczoraj, że to jest rzadko używane słowo, zarówno przez ewangelistów w ogóle nie było używane, natomiast było używane przez apostoła Pawła. To jest greckie słowo, tak, i było używane w takich najmocniejszych momentach. Może nie musicie otwierać ze mną, ja przeczytam. To są trzy wersety tylko tak naprawdę. List do Galacjan, 3, werset 13. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. To jest właśnie to słowo. Chrystus wykupił nas. W tym fragmencie właśnie występuje dokładnie to samo słowo, o którym my będziemy dzisiaj mówić, na czym się będziemy skupiać. W innym fragmencie, w liście do Galacjan, w 4, w wersecie 5, również jest odniesienie do Chrystusa, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usunowienia dostąpili. Więc zobaczcie, słowo jest użyte w odniesieniu do samego Chrystusa, który wykupuje nas z czegoś, prawda? Jesteśmy pod zakonem. Żydzi byli pod zakonem, ludzie byli pod zakonem, prawda? I Chrystus przychodzi, aby wykupić z tego zakonu, prawda? Aby przez swoją ofiarę, przez swoją krew wykupić ich z tego zakonu. I właśnie to słowo jest tutaj używane. I fragment w liście do Kolosan w 4, w 5 wersecie odnosi się również do czasu. To jest ostatni fragment, który znalazłem właśnie z tym słowem. I tutaj zapisane są takie słowa, apostoł Paweł pisze do zboru w Kolosach takie słowa. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, w Biblii Warszawskiej wykorzystując czas. A właśnie w oryginale greckim jest wykupując czas. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze. Szanujcie swój czas, innymi słowy można powiedzieć. Szanujcie swój czas i odkupujcie czas. Ale chciałbym, żebyśmy się skupili dzisiaj na naszym fragmencie z listu do Efezjan. Wróćmy do niego, do rozdziału 5, od wersetu 15 przeczytamy jeszcze raz. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jak mądrzy. I zobaczcie, Paweł to mówi w kontekście tego wszystkiego, co sobie przeczytaliśmy tam wcześniej. Tak? Świat robi to, wy nie róbcie tak. Nie traćcie, krótko mówiąc, na to czasu. nie traćcie na to czasu. On wiedział, że ludzie wierzący to, wiecie, nie są ludzie z innej planety. Tak wyglądało życie w tym Efezie prawdopodobnie i to było naturalne, prawda, że ludzie, tak jak powiedziałem, wychodzili, bawili się, prawda, ucztowali, spędzali razem czas, ale to zawsze niosło ze sobą dużo grzechu. Dobrze o tym wiemy, prawda? Tam, gdzie, wiecie, są pieniądze, jest alkohol, jest dużo jedzenia, jest impreza, krótko mówiąc, dzisiejszym słownictwem nazywając, no wiadomo, że to się wiąże z tym, że tam, tak jak Paweł mówi, są żarty głupie, sprośne, tak? Dzisiaj się nic nie zmieniło, prawda? Jak ludzie sobie imprezują, to też tak mniej więcej się zachowują. Może nie w takim bałkańskim klimacie, ale prawda, można to odnieść i do naszej rzeczywistości. Jest to głupi czas, można powiedzieć tak po ludzku, nic nie wnoszący. Po prostu się siedzi i się je, i się pije, i się głupio żartuje, i się głupie rzeczy mówi, i czasami dochodzi do różnego, do niemoralności też, prawda? No, w tej kwestii jest podobnie i dzisiaj. Ale myślę, że kluczem tutaj jest to, że to nie chodzi tylko o te imprezy, tak? Dlatego, że to słowo zostało zapisane w Biblii i to słowo jest też dla nas. I my jako wierzący, może imprezy nie są dla nas największym problemem. No kto ma problem z imprezami u nas w zborze? No może się znajdą osoby, nie będę was pytał, żeście podnosili ręce. Może są tacy, co ciągnie ich to bardzo. Ale ja myślę, że to nie jest najważniejsza rzecz dzisiaj. To nie jest najwyższy nasz wróg w zabieraniu naszego czasu. Imprezy, prawda? Że my po prostu... O, nie możemy po prostu się pobawić, nie możemy pójść na dyskotekę, prawda, nie możemy tutaj sobie pohulać i to jest największym problemem w naszym życiu, nie? Myślę, że dzisiaj są inne zabieracze czasu, które są naszym dużym problemem, przez które diabeł działa, tak? Ostatnio zapytałem się, kiedy rozmawialiśmy na temat czasu, co jest największym, co poświęca, co zabiera nam najwięcej czasu w naszym życiu? Dzieci zapytałem. No jak myślicie, co zabiera najwięcej czasu dzisiaj? Telefon. A dlaczego? One też tak odpowiedziały. Telefon. A dlaczego telefon? Co jest w telefonie? Co jest? Internet jest w telefonie. No właśnie, to jest coś, co dzisiaj po prostu, jak sobie weźmiecie... Wiecie, ja mam taką aplikację, zainstalowałem taką aplikację, chociaż to, mówię, to czasami działa, czasami nie działa. Ja tam widzę, ile moje dzieci używają, czego używają, w co grają, ile używają. I tam jest takie podsumowanie dobowe. Strach patrzeć czasami, co tam się wyświetla. Ile tych minut i ile tych godzin tam się wyświetla. I po prostu zróbcie sobie sami kiedyś takie podsumowanie dnia, na co poświęcacie swój czas, swój wolny czas, mówię. Dlatego, że to, co musimy robić, to musimy robić, prawda? To, co... Tak jak musimy zarabiać pieniądze, to ja nie wnikam wtedy to, czy to jest mądre, czy niemądre. Chociaż czasami uważam, że niemądre, ale to tak między nami. Ale to nie jest moja odpowiedzialność. Ja po prostu to robię, bo po prostu muszę, to jest moja praca, tak? I to jest czas, który po prostu nie będę tego rozliczał, czy robię rzeczy mądre, czy nie mądre. Natomiast to, co jest ponad to, to już jest czas, o którym ja decyduję, na co go wykorzystam, tak? To już nie mój pracodawca decyduje, tylko ja sam decyduję. Ja sam podejmuję decyzję, jak wykorzystać ten czas, który jest mi dany. I apostoł Paweł o tym pisze. Bądźcie jako mądrzy, a nie jako niemądrzy. Wiecie, ludzie niemądrzy po prostu w ogóle się nad tym nie zastanawiają. To w ogóle nie jest dla nich problem. Oni chcą miło spędzić czas po prostu, tak? Dla nich po prostu spędzenie czasu to jest miłe spędzenie, pójście do kina właśnie, zabawienie się, prawda, dobrze podjeść, prawda, popić, spotkać się z przyjaciółmi na grillu. To jest dla nich mądre wykorzystanie czasu. Oni nie widzą w tym nic złego. Ale apostoł mówi, nie postępujcie jako niemądrzy, tak? Bo ten czas może być krótki dla was. Przekonaliśmy się ostatnio, że nie możemy założyć, że będziemy żyli do 100 lat, prawda, i mamy jeszcze kupę czasu przed sobą, żeby wiele rzeczy zrobić. Może ten czas się skończyć dla każdego z nas. Nikt tego nie wie. Tak jak wczoraj właśnie z tym naszym znajomym rozmawialiśmy. Nikt nie wie, ile tego czasu ci zostało. Nikt nie jest w stanie nawet tego przewidzieć. Pan Bóg tylko wie, tak? Co się może wydarzyć w twoim życiu, więc jak ważne jest wykorzystywanie czasu, jak my zapominamy bardzo o tym, że ten czas jest tak bardzo cenny. I zobaczcie, wykorzystując czas, wykupując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Patrzcie, że wola Boża też tutaj jest połączona z tym. Rozumiejcie to i patrzcie, jaka jest wola Boża w tej kwestii. Więc to jest bardzo ważne. Paweł podkreśla, że to jest bardzo ważna rzecz. To nie jest jakaś błahostka, o której tylko wspomina. To jest powiązane z Bożą wolą też tutaj to wszystko. Co to znaczy wykupić? Ja się skupię na tym, co wykupić tutaj dzisiaj. Nie wykorzystujcie, tylko wykupcie, bo myślę, że to jest dobre słowo. Ja tutaj nie umniejszam różnych tłumaczeń, nie o to chodzi, ale chodzi o to, że rzeczywiście te greckie słowo skupia się na wykupieniu. Czyli, wiecie, wykupić dosłownie to znaczy odebrać przez kupno swoją własność. Odebrać przez kupno swoją własność, która była w zastawie. To jest znaczenie słowa wykupić. I taki przykład właśnie, żeśmy rozmawiali właśnie na ten temat u nas w domu. Taki prosty przykład. Kiedy jedziesz samochodem i zaparkujesz w niewłaściwym miejscu ten samochód, no co się dzieje? Co się może wydarzyć? Straż miejska robi pyk na koło, tak? No jest problem. I żeby odzyskać swoją własność, która należy do ciebie, to musisz pójść i zapłacić pieniądze, prawda? No, zawiniłeś, tak? No, rzecz oczywista, ale to jest twoja własność. Nie możesz, mimo że masz kluczyki, to nie możesz wsiąść i odjechać. Tylko musisz zadzwonić, prawda? Oni muszą przyjechać i trzeba uiścić odpowiednią opłatę albo podpisać odpowiedni dokument. Wtedy oni biorą kluczyk, zdejmują blokadę i możesz jechać. Wykupujesz swoją własność. I apostoł Paweł mówi tutaj dokładnie o tym samym. Coś zostało ci dane. Pewien czas dostałeś od Boga. Zaraz będziemy o tym mówić, bo Słowo Boże o tym mówi, że dostajemy taki pakiet czasu, prawda? Taki pakiet czasu, którego nikt nie wie, ile w tym pakiecie tych minut się znajduje, czy tych godzin. Dostajesz taki pakiet czasu i ktoś próbuje wyciągnąć ci z tego pakietu, prawda? Ktoś, wiemy kto, prawda? Wiemy, kto za tym stoi, tak? Kto próbuje wyciągać nam czas z naszego życia. I ty po prostu musisz wykupić ten czas. Musisz włożyć wysiłek albo włożyć energię w to, żeby wykupić ten czas, żeby się zmusić do tego, żeby wykupić ten czas, który jest ci zabierany w kółko. Ludzie mają tak zajęty czas dzisiaj, prawda, wieloma rzeczami, tak jak powiedzieliśmy, że nie mają czasu na najważniejsze rzeczy, prawda? Mówią, ja nie mam czasu, prawda, czytać Bożego Słowa, nie mam czasu poświęcić na Boże sprawy, bo po prostu pracuję cały dzień, tak? A jak przyjdę do domu, jestem już tak zmęczony, że muszę odpocząć, prawda, albo muszę coś innego zrobić. No a w weekend, no to wiadomo, trzeba ze znajomymi się spotkać na grillu i tak dalej. Wiecie, jak to jest, to nie muszę nikomu tłumaczyć. Ale my powinniśmy właśnie postępować jako mądrzy. Aby zdobyć ten czas, trzeba go wykupić z innej dziedziny, tak? Z innej dziedziny zajęć. Wyrwać go niejako z innej dziedziny, która nam zabiera ten czas. I Bóg, kiedy mówi o czasie, Bóg od samego początku zajął się czasem przede wszystkim, tak? To jest dla Niego rzecz ważna. Nie otwierajmy tego fragmentu, ale w pierwszej Księdze Mojżeszowej już na samym początku jest pokazane, że Bóg oddzielił dzień od nocy, tak? Tym się zajął od razu. Oddzielił dzień od nocy. Słuchajcie, po co to zrobił? Po to, żeby ustanowić właśnie czas, tak? I ludzie to chwycili potem, zaczęli to bardziej udoskonalać, prawda? Pojawiły się klepsydry, pojawiły się jakieś inne rzeczy. Dzisiaj mamy czas liczony w mikrosekundach, prawda? I ten czas jest oczywiście bardzo ważny dzisiaj na świecie. Wszędzie mamy kontakt, prawda, z tym czasem, ale Bóg rzeczywiście sam zaplanował, że czas ma funkcjonować tak, a nie inaczej. I z Biblii dowiadujemy się, że Bóg dla każdego z nas, tak jak właśnie z wczorajszym człowiekiem rozmawiałem, miał słuszną rację, wyznaczył ściśle określony czas oraz zadania, które ma człowiek wykonać w tym czasie. I jeżeli chcecie, możecie otworzyć Psalm 39. W psalmach jest troszeczkę o tym wspomniane. Psalmista tutaj bardzo, w 5 i 6 wersecie, psalmista tutaj bardzo ciekawą myśl porusza. I mówi takie słowa: daj mi, Panie, poznać kres mój i jaka jest miara dni moich, abym wiedział, jak jestem znikomy. Oto na szerokość dłoni wybierzyłeś dni moje, a kres życia mego jest jak nic przed Tobą. I później w psalmie 90 jest też powiedziane, że naucz nas liczyć dni nasze, tak, abyśmy posiedli mądre serce. To jest często werset, który też czasami jest w życzeniach składany. Tak? Ale one to są właśnie słowa psalmisty, które odnoszą się do czasu. Naucz mnie, Panie, liczyć dni nasze i pokaż mi ten czas, który został mi dany. Pokaż mi ten czas, który został mi dany. Czy zastanawiasz się kiedyś nad tym, czy modlisz się tak do Boga, żeby Bóg pokazał ci czas, który został ci dany? I aby ci pokazał, jak powinieneś go wykorzystać. Na co zaplanował ten czas dla ciebie. Bo Bóg cię zaplanował, to wszyscy wiemy, tak? Wiemy, że Bóg zaplanował twoje zbawienie, wiedział, że zaplanował twoje nowe życie w Jezusie Chrystusie, ale czy zastanawiasz się nad tym, jak Bóg zaplanował czas, kiedy się nawracasz, jak zaplanował twój czas w twoim życiu. Rzadko o tym myślimy czasami. I wiecie, mamy różne zdolności oczywiście, jesteśmy różnymi ludźmi, ale każdy z nas ma do wykorzystania ten sam czas. Tak? To jest tą samą ilość, 24 godziny na dobę. Każdy z nas. I od każdego z nas zależy, jak to wykorzystujemy. Każdy z nas jest odpowiedzialny też za to, jak wykorzystujemy ten czas. I na pewnym zegarze słonecznym Wiecie, w pewnej miejscowości, nie znalazłem się w jakiej, ale tam spodobał mi się cytat, który jest tam wpisany. Cień rzucany jest, napisane coś takiego, cień rzucany przez mój palec oddziela przeszłość od przyszłości. Przed nim jest nienarodzona jeszcze godzina, kryjąca się w ciemnościach i nad nią nie mam mocy. Za nim jest linia minionych godzin, które już nie powrócą, już nie są twoje. Jedynie w twoim ręku jest chwila, która nazywa się teraz i na nią wskazuje cień. To ona jest w twojej mocy, jak ją spożytkujesz. Jak ją spożytkujesz. Nie chcę się tutaj skupiać na tym teraz, bo już mówiłem na ten temat, dzieliłem się tym, ale to ostatnie zdanie, jak ją spożytkujesz. Jak wykorzystasz ten moment, który jest teraz właśnie? I Pan Jezus w czasie swojej obecności też pokazywał, jak ważny dla Niego był czas. Często odnosił się do kwestii czasu i mówił, jeszcze nie nastała na przykład godzina, prawda? Do Marii chyba powiedział w Kanie Galilejskiej, prawda? Że odniósł się właśnie do kwestii czasu, czy do uczniów często mówił o czasie. I wiedział, że Bóg, Ojciec, dał mu też określony czas na Jego służbę. Zobaczcie, że jego służba zaczęła się w konkretnym czasie, skończyła się w konkretnym czasie. Było wszystko bardzo dobrze zaplanowane. I on oczywiście był Bogiem. Jezus Chrystus był Bogiem, więc znał ten swój czas. Natomiast dzisiaj Bóg nas zachęca, żebyśmy szukali tego, odkrywali to, co Bóg zaplanował dla nas na ten czas, w którym żyjemy. Prawda? Co dla Niego zaplanował, żebyśmy czynili. I jeszcze zanim dojdę do tego fragmentu dzisiejszego, do klucza tego właściwie, o czym chciałem powiedzieć, pokażę wam, nie otwierajcie może tych fragmentów już, ale pokażę wam w innych trzy przykładowe wersety wziąłem z Nowego Testamentu, żeby pokazać wam, że nie tylko dla apostoła Pawła była to ważna myśl. W pierwszym liście Piotra, w 4 rozdziale, w wersecie 2, czytamy takie słowa, Piotr pisał takie słowa, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz czemu? Woli Bożej, tak? To jest dokładnie to, o czym pisze Paweł, o czym czytamy. Nie ludzkim pożądliwością. To nie jest kwestia tylko wina. To jest kwestia tego, że mamy różne pożądliwości. Mamy, wiecie, ciało ma różne pożądliwości, lubi różne rzeczy. Ale Piotr też pisze, ten czas wykorzystujcie, szanujcie ten czas, który jest wam dany, tak? Żeby go poświęcić na odkrywanie Bożej woli. List do Galacjan, to już apostoł Paweł, w 6 rozdziale, w wersecie 10. Przeto póki czas mamy, dobrze czynimy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Na tym się skupmy, tak? To są lekcje, które dla nas zostały zapisane. I zaraz zobaczcie to o tym też mówi apostoł Paweł. Wracamy do naszego listu do Efezjan, do rozdziału 5. Jeszcze raz. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. I dalej jeszcze. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. I wiecie co? Ja tutaj czytam cztery rzeczy, dla których powinniśmy wykupywać swój czas. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja to widzę. Cztery rzeczy apostoł Paweł wymienił. Po pierwsze, bądźcie napełnieni duchem. Od tego się zaczyna cały wywód. Zobaczcie, apostoł Paweł bardzo często od tego zaczyna każdą myśl. Bądźcie napełnieni duchem. Tutaj odwołam się do tego, co mówiłem 2 tygodnie temu bodajże, tak? Że na tym opiera się całe Królestwo Boże tak naprawdę. Na Duchu Świętym, tak? Słowo Boże mówi, bądźcie napełnieni duchem. Po drugie, druga rzecz, o której mówi, dlaczego mamy wykupować, dla jakich rzeczy mamy wykupować swój czas, rozmawiajcie z sobą przez psalmy i hymny duchowne. Zaraz to rozwinę te myśli, ale chciałem tak najpierw zasygnalizować, tak? Trzecia rzecz, dziękujcie za wszystko Bogu. Dziękujcie za wszystko Bogu. I czwarta rzecz, ulegajcie jedni drugim. Cztery rzeczy, cztery konkretne rzeczy. Oczywiście w Biblii jest więcej tych rzeczy, ale ja skupiam się na tym fragmencie. To, co Paweł podkreślił tutaj do kościoła w Efezie, to dlaczego oni powinni szanować i wykupywać swój czas. Dla jakich rzeczy powinni wykupywać swój czas? I kiedy patrzę na te cztery rzeczy, na te cztery aspekty, to widzę przede wszystkim, że to są rzeczy, które mają uwielbiać Boga, słuchajcie. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Rozmawiajcie sobie o psalmy i hymny duchowne. Dla kogo są wznoszone psalmy i hymny duchowne? Dla nas? Żeby się lepiej poczuć? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że jest to uwielbienie dla Boga, tak? Jest to uwielbienie dla Boga. Bóg mówi, to nie jest rzecz nieważna, słuchajcie. To nie jest rzecz nieważna. Ja rozumiem, nawiązując do tego, że temperament bałkański był taki bardziej śpiewny niż w naszej tej kulturze polskiej. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, no tak, no to tak tam jest, nie? Na południu. Ale to jest Słowo Boże, słuchajcie. To jest Słowo Boże, które do nas mówi. Macie na tym się skupić. Uwielbiać Boga, to co mówiliśmy 2 tygodnie temu. Poświęcić swój czas na to, żeby uwielbiać Boga. I po drugie, tutaj następny punkt, który za tym idzie, dziękując za wszystkim Bogu. To nie jest napisane prosząc, słuchajcie. Bóg wie, że Słowo, że mówi, że mamy prosić, ale tu jest mowa, żeby wykupywać ten czas na to, żeby dziękować Bogu. Na to, żeby dziękować Bogu. I w końcu na to, żeby ulegać jedni drugim. 4 rzeczy. Dobra, tu chciałem tak troszeczkę przejść przez te 4 punkty. Sam kontrast przede wszystkim, o którym powiedziałem na początku, tak, jest widoczny, prawda? Były spotkania, bo to też opiera się tutaj o relacje dużo, prawda? Widać, że to jest kwestia, kiedy się spotykacie, tak? To jest kwestia, to nie jest kwestia tylko indywidualna tutaj. Zobaczcie, że te rzeczy apostoł Paweł mówi w liczbie mnogiej. W liczbie mnogiej, kiedy to robicie, kiedy się spotykacie. Bądźcie, jako wszyscy, bądźcie napełnieni Duchem Świętym. Rozmawiajcie nie tylko z Bogiem, ale rozmawiajcie ze sobą, tak? W końcu dziękujcie, wspólnie dziękujcie. W końcu ulegajcie, co? Jedni drugim. Więc opiera się to o relacje w Kościele, tak? Opiera się to o społeczność ludzi w Kościele wierzących. I jest to kontrastem do tych spotkań, które były świeckie po prostu, które były w tych knajpach, które były podczas tych imprez. I tu nawet jest słowo, które jest użyte, greckie słowo. Greckie słowo się nazywa sympozjon. Sympozjon. Od tego pochodzi słowo sympozjum. Wiecie, co to jest sympozjum? Ktoś wie, co to jest sympozjum? Może to nie jest tak często popularne słowo w Polsce, ale sympozjum określa spotkanie pewnej ilości osób do przeprowadzenia dyskusji na dany temat. Takie jest znaczenie tego słowa, polskie znaczenie. Ja czasami lubię sobie popatrzeć w definicję, bo dla mnie, ja takich słów nie używam może wszystkich na co dzień, ale to jest słowo sympozjum. Więc kiedy ludzie się spotykają i jakiś temat jest dominującym tematem w ich spotkaniu. I tak jak Paweł neguje te spotkania, kiedy właśnie ludzie niewierzący się spotykają, kiedy głupie rzeczy opowiadają, kiedy głupie żarty sprośne, tam nawet chyba słowo sprośne jest użyte, i to jest taki bezsensowny czas, słuchajcie, bezsensowny, bezowocny czas, nie? I to tak ładnie kontrastuje z tym, jaki powinien być ten czas owocny, kiedy się wierzący spotykają, kiedy Kościół się spotyka, co powinno z tego wynikać właśnie. I pewien kaznodzieja, dzisiaj znalazłem, w pewnym kazaniu a propos tego wersetu właśnie 18, powiedział takie słowa. Człowieka trzeba zawsze czymś napełnić. Człowieka trzeba, i to jest prawda, człowieka zawsze trzeba czymś napełnić. Poganin znajduje szczęście w syceniu się winem i świeckimi przyjemnościami. Szczęściem chrześcijanina jest napełnianie się Duchem Świętym. I to jest bardzo mądra myśl, rzeczywiście, że człowiek zawsze jest czymś napełniany. Nie jest tak, że my jesteśmy tacy, wiecie, szarzy, że niczym się nie napełniamy. Zawsze się czymś napełniamy. Tylko pytanie, czym się napełniamy? I teraz ten pierwszy punkt. Powiedzieliśmy sobie, bądźcie napełnieni Duchem Świętym, tak? Więc no mówię, nawiązując do tego listu do Rzymian, że Królestwo Boże to nie pokarm i napój, tak? Właśnie to też jest, właśnie też odniesienie do pokarmu i do napoju znowu. Też o tym mówiliśmy, tak? Że ten pokarm i napój nie jest tutaj niczym złym w tym wersecie. Jest czymś dobrym też, jest czymś pozytywnym. Natomiast jest ten kontrast, że Królestwo Boże nie jest materialne, tylko jest duchowe, tak? I nie jest pokarmem, napojem, lecz sprawiedliwością, pokojem i radością w Duchu Świętym. Sprawiedliwością w Duchu Świętym, pokojem w Duchu Świętym i radością w Duchu Świętym, powiedzieliśmy. I tak jest rzeczywiście. I czasownik w tym liście do Efezjan, właśnie w tym wersecie 18, jest czasownikiem ciągłym. To jest bardzo ważna rzecz, słuchajcie. To nie jest raz napełniony Duchem Świętym. To jest być ciągle napełniony Duchem Świętym. To jest czas ciągły, to nie jest czas przeszły. To nie jest czas przeszły. Człowiek wierzący, a niektóre tłumaczenia też to tłumaczą, abyśmy się napełniali Duchem Świętym. Nie byli napełnieni Duchem Świętym, ale byśmy się za każdym razem napełniali Duchem Świętym, mocą Ducha Świętego po prostu. Na każdy dzień, słuchajcie. I o tym jest tutaj mowa, o tym apostoł Paweł tutaj pisze, aby nasze życie było ciągle napełnione duchem, tak? Jeżeli rano zostaliśmy napełnieni duchem, to powinniśmy być napełnieni tym wieczorem tym duchem, prawda? Nie jest to jednorazowa sytuacja, jak niektórzy tacy czy tacy uważają. Mamy być cały czas się napełniać Duchem Świętym, w sposób ciągły. I Słowo Boże mówi też, nazywa takich ludzi często, że to są ludzie jacy? To są ludzie pełni Ducha Świętego. To są ludzie pełni Ducha Świętego. Apostoł Paweł też często używa tego terminu o wierzących. Pełni Ducha Świętego. Pełni Ducha Świętego. Okej. Czyli to, myślę, że to jest jasne tutaj, nie chcę tego rozwijać jakoś bardzo, ale to jest rzecz podstawowa też. To jest pierwsza rzecz, o której apostoł Paweł wspomina. Napełniajcie Duchem Świętym, żebyśmy pamiętali o tym, że nie spotykamy się tylko po to, żeby sobie coś wspólnie, jakieś hobby, prawda, fajne porobić, pooglądać razem jakiś fajny film, prawda, jako Kościół, czy ten, ale mamy się napełniać Duchem Świętym. Tak, apostoł Paweł i nam to przypomina dzisiaj, tak, żeby to, bo to jest ważne, to jest filarem tak naprawdę tej właściwej relacji Kościoła. Nie? Mówiąc do siebie, czy tam śpiewając przez psalmy i hymny duchowne. I tak jak powiedziałem, właśnie wczesny Kościół, pierwszy Kościół, nie tylko ten bałkański, ale w ogóle wczesny Kościół, źródła mówią, że był Kościołem śpiewającym, dzisiaj czytałem. Oni bardzo dużo śpiewali, po prostu, to było naturalne dla nich. Na tych Bałkanach to pewnie w ogóle w kółko śpiewali, tak? Bo oni uwielbiali śpiewać, uwielbiali grać tam na różnych instrumentach. Więc apostoł Paweł nie kwestionuje tego, mówię, że dzisiaj powinniście odstawić to wszystko i skupić się tylko na modlitwie. Nie, on mówił, że ważne jest, krótko mówiąc, co śpiewacie. I to jest bardzo dobre, że śpiewacie, tylko co śpiewacie i dla kogo śpiewacie. Czy śpiewacie po to, żeby sobie wykorzystać swój czas, prawda, dla swoich pożądań, prawda, czy dla siebie samego, czy śpiewacie dla Boga, czy skupiacie się na tym śpiewaniu dla Boga. I zachęca ich, żeby w ten sposób funkcjonowali, żeby to było ich celem życia też, żeby to było czymś naturalnym. Śpiewano psalmy, hymny, tak, pieśni duchowne. Dzisiaj moglibyśmy, no, różnie to, oczywiście temat muzyki w kościele to jest osobny temat, ale chodzi o to, że to jest rzecz ważna dla Boga, że to jest rzecz ważna też dla apostoła Pawła, żeby to czynić, żeby to robić, na tym się skupiać, wiecie, żeby rzeczywiście uwielbiać Boga, chwalić Go. Tak pokazuje to Słowo Boże. Wiecie, czy ktoś z was kiedyś był na cygańskim nabożeństwie? Byłaś? No i co? Jak tam było? Cicho było?
Oj nie.
Oj nie. Słuchajcie, ja byłem na cygańskich nabożeństwach zarówno konserwatywnych, jak i zielonoświątkowych. I moim zdaniem, jeśli chodzi o uwielbienie, to nie miało żadnego znaczenia. Nie było żadnej różnicy. Nie było żadnej różnicy. Po prostu tam nie ma żadnych, nie wiem, dziwnych rzeczy. Oni po prostu, to jest ich ekspresja. Oni, kiedy się spotykają i śpiewają, to widać, słychać, czuć może nie, ale widać i słychać, że oni śpiewają dla Boga. Oni całym sobą śpiewają dla Boga. Oni są po prostu zainspirowani tym. I to jest właśnie ta bałkańska, można powiedzieć, bałkański charakter śpiewania. Taki południowy. Tak? I to jest dobre. Bo oni po prostu, to jest naturalne. To jest coś naturalnego. Po prostu człowiek skupia się teraz na tym, żeby uwielbiać Boga, żeby oddawać Bogu chwałę. Nie po to, żeby sobie, wiecie, ponucić pod nosem, tylko po to, że po prostu przychodzi w konkretnym celu. Żeby oddać Bogu chwałę. I pamiętam jeszcze, jak właśnie a propos różnych grup cygańskich, jak byliśmy właśnie z Adamem jeszcze i z Kubą w Rumunii, to dawno było, już bardzo dawno, z 15 lat temu albo i więcej, to właśnie też mnie to uderzyło, że to była taka konferencja, wcale nie zielonoświątkowa, była bardzo konserwatywna, tak, ale uwielbienie było takie naprawdę, można powiedzieć, zielonoświątkowe. Nie miało to znaczenia, wiecie. Tak to jest tam, właśnie tak to jest, że oni całym sercem, całą duszą uwielbiają Boga. I Paweł zachęca do tego, słuchajcie, że taka ma być natura człowieka wierzącego, żeby to robić z pasją, z radością, prawda? Nie dlatego, że musimy coś odbębnić. Dalej, dziękujcie za wszystko. Dziękujcie za wszystko, skupcie się na dziękczynieniu. To też nie jest proste. Wiecie, my, tak jak mówiliśmy 2 tygodnie temu, człowiek czasami, tak jak ktoś tutaj później mi przypomniał, co powiedziałem, to taka mądra myśl, że człowiek chce czasami poinformować niedoinformowanego Boga. Ma takie nastawienie, kiedy przychodzi w modlitwie, żeby koniecznie poinformować o wszystkim niedoinformowanego Boga. Tak jak on by o tym nie wiedział, tak? Bóg zna wszystkie włosy na naszej głowie, słuchajcie. Zna każdy milimetr naszego ciała i on o wszystkim wie. Ale on oczywiście chce, żebyś przychodził do niego z prośbami. To nie jest kwestią tutaj. Chce, dlatego że on chce wziąć nasze brzemiona, prawda? Chce wziąć nasz ciężar. Mówi o tym Boże Słowo, że chce od nas to wziąć. My jako ludzie też potrzebujemy tego, żeby na Boga to zrzucić czasami, te wszystkie nasze prośby, wszystkie nasze ciężary, które nas gniotą. Ale Bóg mówi, Słowo Boże mówi, dziękujcie. Skupcie się na tym. Wyrwijcie ten czas na dziękowanie też w swoim życiu. Poświęć się swoje pół godziny swojego dnia, żeby się skupić na tym, żeby uwielbiać, żeby dziękować Boga. A zobaczysz owoc swojego życia też. Zobaczysz, że Duch Święty naprawdę będzie działał w twoim życiu. Kiedy będziesz to robić. I apostoł Paweł o tym tutaj naucza. Bądźcie dziękujący. Niech to będzie wasza natura. Niech dziękczynność będzie waszą naturą. Wdzięczność. Za wszystko dziękujcie, Słowo Boże mówi, tak? Za wszystko dziękujcie. Niełatwo jest, słuchajcie, za wszystko dziękować. Pewien wczesny ojciec kościoła, Chryzostom, znalazłem takie, później kaznodzieja, miał taki pogląd na wdzięczność. Mówił, bo powiedział coś takiego, może trochę kontrowersyjne, ale ciekawe. Mówił, że był w stanie dziękować Bogu nawet za piekło. Wyobraźcie sobie? Mocne słowo, nie? Był w stanie dziękować Bogu nawet za piekło, ponieważ ono było ostrzeżeniem przed zejściem ze złej drogi dla niego. I on był człowiekiem, który podkreślał to, żeby dziękować. Żeby za wszystko dziękować, co Bóg ci daje. My czasami rzeczywiście ta wdzięczność to tak gdzieś na boku jest, nie? Podziękujemy, prawda? Mamy za co dziękować. Słyszeliśmy dzisiaj świadectwa. Maja mówiła piękne świadectwo. Olgierd mówi piękne świadectwo. Mamy naprawdę, słuchajcie, za co dziękować. Za co być Bogu wdzięcznymi. Bo widzimy, że Bóg działa przede wszystkim. Wiecie, kiedy człowiek widzi, że Bóg działa, to powinna być największa wdzięczność w jego życiu. To powinna być największa ekscytacja, kiedy widzisz Bożą moc w działaniu. Kiedy widzisz tego żywego Boga w swoim życiu, nie? I Paweł o tym tutaj pisze, że wczesny Kościół też powinien być, taki był, ale Kościół powinien być Kościołem dziękującym. Kościołem skupiającym się na dziękczynieniu, nie tylko na proszeniu. Nie tylko na przynoszeniu próśb, ale na oddawaniu Bogu chwały i na dziękczynieniu. Na dziękowaniu Mu za wszystko, co czyni. Owszem, ta dziękczynność była może większa wtedy niż dzisiaj widoczna jest w Kościele, bo oni byli, wiecie, to był wczesny Kościół, oni byli zafascynowani tym, krótko mówiąc, tym, co się wydarzyło. Może niektórzy znali Chrystusa jeszcze, może widzieli Go gdzieś, może słyszeli o Nim bezpośrednio i to było takie bardzo bliskie im, że sam Bóg zszedł na ziemię, zniżył się do nich, prawda, żeby wziąć ich grzech, żeby przebaczyć ich winy i to, owszem, to dziękczynienie nie było tylko takie teologiczne, jak dzisiaj czasami mówimy, tak, ale było naturalne po prostu. To była naturalna rzecz i może dlatego to też troszkę inaczej wyglądało niż dzisiaj, ale jakkolwiek Paweł mówi, przypomina to Efezjanom, żeby byli zborem, byli kościołem dziękującym. Dziękujcie za wszystko. I w końcu ostatnia rzecz, o której tutaj jest mowa, ulegajcie jedni drugim. No z tym to jest czasami kiepsko, nie? Bo mamy duże mniemanie o sobie. O, kto jak nie my, prawda? Skończyliśmy tutaj taką uczelnię teologiczną, prawda? Albo jesteśmy takim w kościele. Wiecie, ja nie chcę krytykować też innych ludzi, innych zborów, ale no, widziałem ostatnio dużo rzeczy, które dzisiaj mają miejsce w kościele. To nie zmienia faktu, że i u nas są różne rzeczy, które możemy dostrzegać, które też nie powinny być właściwe, ale no, widziałem takie bardzo faworyzowanie na przykład pastorów, faworyzowanie liderów i myślę, że bo jest podkreślanie, że ten człowiek, no on jest namaszczony, prawda, że tamto. Myślę, że nie o to chyba apostołowi Pawłowi chodziło. Nie na tym polega nasza uległość, żeby po prostu robić coś, co Kościół Rzymski zrobił, do czego doszedł. To jest też dla nas lekcja, tak? Jesteśmy wszyscy jednym Kościołem. I też musimy być czujni na to, żeby też nie zakradło się to, prawda, do naszej społeczności. Żeby nie wywyższać siebie jako jednostki, prawda? Bo ktoś ma służbę taką czy inną, ale to jest służba. Oczywiście trzeba szanować, jest słowo, że mówi, że szanować, podwójnie szanować czasami w finansach, prawda? Ale chodzi o to mniemanie takie, wiecie. Chodzi o to mniemanie, że czasami ludzie wierzący, szczególnie jak są znani, albo szczególnie, wiecie, jak dochodzą do jakiegoś momentu w swoim tym życiu chrześcijańskim, to wpadają w taką pułapkę tej swojej pychy właśnie, tego swojego wynoszenia się ponad innych. I to jest bardzo niebezpieczne. I apostoł Paweł o tym mówi, ulegajcie jedni drugim. W pokorze. Ulegajcie jedni drugim. Ulegaj jeden drugiemu. Tak? Nie ma znaczenia, jaką ma służbę w tym kościele. To jest lekcja dla nas, że powinniśmy bardzo pilnować swojego serca, żeby nie wynosić się nad innych. Bo to jest bardzo częsta tendencja niestety. Czasami taka podstępna. Czasami jest to bardzo podstępne. Czasami nam właśnie to się kojarzy tylko z pastorem, z jakimś liderem, z kimś, kto stoi za kazalnicą. Ale czasami i my przyjmujemy taką postawę, że kogoś traktujemy jako gorszego. O, bo ten to inaczej wierzy, albo ja nie mówię tutaj o jakichś heretyckich naukach absolutnie, ale że ten jakieś inne spojrzenie ma na pewne rzeczy, to on jest gorszy. To on po prostu, już, ja jestem lepszy, bo ja mam lepsze zrozumienie mam. Bóg mi dał lepsze zrozumienie. Wiecie, to jest pierwsza droga do tego, żeby wpaść w taką pułapkę. Że ja jestem lepszy. Że ja jestem kimś większym niż ten mój brat, prawda? Który nie ma takiego zrozumienia. Który nie ma takiego spojrzenia, Boże, a ja mam. Więc wiecie, to jest rzecz, no, na którą warto uważać. Więc patrz na to, na co zbliżając do końca, na co wykorzystujesz swój czas? Czy na te rzeczy, o których mówi apostoł Paweł? Czy to jest dla ciebie priorytetem? Apostoł Paweł mówi, żeby to było dla nas priorytetem. Nie inne rzeczy. Nie inne rzeczy. Te rzeczy, żeby były dla nas priorytetem. Żeby napełniać się Duchem Świętym, żeby sławić, chwalić Boga, dziękować Mu za wszystko. Żeby być uległym, prawda, wobec siebie, żeby mieć nastawienie takie radosne też dla uwielbienia dla Boga. I wiecie, kończąc, chciałem taki fragment mi się przypomniał ostatnio, kiedy tydzień temu właśnie mówiłem to wspomniałem też o Jezusie Chrystusie, który jest zawsze taki sam i był, i jest, i będzie. I tam jest też taki fragment w liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale, w 7 wersecie. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę. I tak akurat przez przypadek, gdzie to w tamtym tygodniu spojrzałem na ten fragment, apostoł Paweł mówi, żebyśmy patrzyli na ludzi. Coś niebywałego. Niektórym się wydaje, że mamy patrzeć tylko na Chrystusa. Tak, przede wszystkim mam patrzeć na Chrystusa, ale pastor Paweł mówi tutaj, zobaczcie, pamiętajcie na wodzów waszych, albo rozpamiętujcie, inne słowo tutaj jest powiedziane, wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże. Ale uwaga, rozpatrując koniec ich życia, nie początek, nie środek służby, tylko koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. I tak ostatnio właśnie myślałem, właśnie dzieliłem się z wami, że lubię biografię czytać, ale lubię czytać biografię ludzi, których już nie ma na świecie, bo widać ich koniec. Widać, w jakim momencie był ich koniec. Wiecie, tak sobie pomyślałem, co by było, każdy niech sobie zada to pytanie w swoim sercu, co by było, gdyby Bóg dzisiaj czy teraz zakończył twój czas? Ja wiem, to jest takie mocne pytanie i trudne pytanie, ale co by było, co inni ludzie powiedzieliby o tobie? Jaki był koniec twoich dni? Myśleliście o tym kiedyś? Jakby dzisiaj Pan Bóg powiedział, że dzisiaj się kończy twój czas, zabiera się. I jaki jest koniec twoich dni? Jeżeli inni by mieli przez pryzmat tego wersetu patrzeć na twoje życie, jaki był koniec dni tego człowieka? List do Rzymian w 13 rozdziale, w 8 wersecie jest napisane: nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto wiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. I to mniej więcej podsumowuje też te punkty, o których mówiliśmy. Nie chodzi tylko o to, że jesteśmy winni coś fizycznego, ale jest powiedziane bardziej o tych duchowych rzeczach. Czy kończąc ten swój czas na ziemi, nie jest tak, że jesteśmy coś komuś winni? Że może zaniedbaliśmy coś? Wiecie, i ten czas też, który mamy, powinniśmy wykorzystać na to, pilnować tego czasu bardzo, bo nie wiemy, tak jak wczoraj ten były komandos mi powiedział, ile tego czasu mamy jeszcze. Czy rzeczywiście ktoś o nas będzie mógł powiedzieć, że możemy być dla niego przykładem? Te nasze ostatnie dni życia mogłyby dla niego zostać przykładem, że byliśmy takimi ludźmi, którzy nikomu nic nie są winni. Czy można sobie powiedzieć, że jesteś człowiekiem, który nie jest nikomu nic winien, ani fizycznie, ani duchowo? Że po prostu jest wszystko naprawdę super? No, często jest niestety tak, że nie jest tak super, tak? Ale to jest też dla nas zachęta, żebyśmy tak żyli, żeby zawsze być, tak jak powiedzieliście dzisiaj z tym ogródkiem, tak, zawsze trzeba być gotowym. Na pewne rzeczy zawsze trzeba być gotowym. I w tym przypadku działa to podobnie, że powinniśmy zawsze być gotowi, że ten czas, no niestety, może się skończyć. Tak? I w którym momencie zostajemy znalezieni przez Boga, słuchajcie. Co inni ludzie będą mogli na nasz temat powiedzieć? Więc jeszcze raz, te cztery fakty. Bądźcie napełnieni Duchem Świętym, rozmawiajcie ze sobą przez psalmy i hymny duchowne, dziękujcie za wszystko Bogu, ulegajcie jedni i drugim. Jeszcze raz przypomnę, że dzisiaj mówię, mamy takie czasy, że inne rzeczy zabierają nam czas niż Efezjanom, tak? Żyjemy 2000 lat później, żyjemy w innej kulturze, ale jednak z jakichś powodów Bóg postanowił zachować to słowo. Z jakichś powodów stwierdził, że to słowo jest ważne, nie tylko dla Efezjan. Nie tylko dla zboru w Efezie, ale dla każdego, kto będzie jeszcze czytał. I myślę, że dla nas tak samo jest. To powinno być bardzo ważne, co zabiera nam nasz czas i na co powinniśmy go wykupywać. A więc uważajmy pilnie, jak mamy postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, odkupując swój czas, bo dni są złe. Amen.